Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z wiceprezesem zarządu Grupy Azoty S.A., prezesem zarządu Grupy Azoty Puławy Hubertem Kamolą. W trakcie rozmowy prezes przedstawia najważniejsze zagadnienia dotyczące m.in. importu nawozów z Rosji i Białorusi.
Panie prezesie, jednym z największych wyzwań, jakie stoi obecnie przed europejską branżą nawozową, jest import nawozów z Rosji i Białorusi. W odniesieniu do krajowego rynku nawozów azotowych widzimy, że w latach 2020-2023 skurczył się on o ponad 20%, a jednocześnie miejsce tych produktów lokalnych zajmują produkty importowane głównie z Rosji. Co w praktyce oznaczają te dane i w jaki sposób możemy przeciwdziałać importowi?
Dzień dobry. Branża nawozowa rzeczywiście zmaga się z ogromną konkurencją napływającą do nas ze wschodu. Korzysta ta konkurencja z niższych cen gazu oraz dodatkowo według naszej oceny inspirowana jest politycznymi celami mającymi na celu destabilizację rynku zarówno sektora przemysłu chemicznego, nawozowego, jak również sektora gazu. Dość powiedzieć, że Grupa Azoty w perspektywie polskiej konsumuje na poziomie 15% krajowego gazu, więc automatycznie zmniejszająca się produkcja po naszej stronie będzie wywoływała różnego rodzaju implikacje związane ze stabilizacją i bilansem rynku gazu. Kolejnym elementem to również konkurencja z innych regionów, Bliski Wschód, Afryka, również Stany Zjednoczone, które dysponują również przewagą kosztową w tym zakresie. Innym elementem, który ma wpływ na koszty produkcji, jest oczywiście koszt emisji CO2, który w Unii Europejskiej w tej chwili kosztuje na poziomie 70 kilku euro, natomiast firmy, które produkują swoje produkty poza terenem Unii Europejskiej, nie są obciążone tym podatkiem, tą opłatą. Oczywiście ta sprawa ma się zmienić z uwagi na wprowadzenie CBAM, czyli tego podatku węglowego, którego w pełni obowiązywanie ma rozpocząć się od 1 stycznia 2026 roku, ale mamy jeszcze półtorej co najmniej roku do tego momentu i w tym czasie musimy sobie z tym wszystkim poradzić, wdrażając polityki dekarbonizacji, a poza kwestią CO2 kolejnym elementem, który nas będzie dotyczył, to jest jeszcze dyrektywa RED3, czyli od strony technologicznej musimy przygotować się do wprowadzenia zielonego wodoru, czyli wodoru, który pochodzi z produkcji energii elektrycznej, z źródeł odnawialnych. Temat wyjątkowo trudny. Przez Fertilizers Europe suma CAPEX-u, czyli nakładów inwestycyjnych, aby sprostać tym wszystkim wymaganiom, została oszacowana w perspektywie 2030 roku na aż 84 miliardy euro. To jest wielkość pieniędzy, którymi nie dysponuje sektor nawozowy. Co więcej, sektor nawozowy, który w obecnej chwili jest pod olbrzymią presją. Wspomniała Pani o tym istotnym imporcie nawozów ze wschodu. Tak, w tej chwili intensywność tego eksportu w zakresie wszystkich produktów nawozowych, czyli zarówno tych prostych nawozów azotowych, czyli mocznik, saletra, saletrzak, jak również nawozy wieloskładnikowe, istotnie się wzmaga. We Francji mówi się już, że poziom rosyjskich nawozów odpowiada za około 45% wszystkich nawozów. W tym samym czasie również w Polsce ten import wzrasta. Uczestniczą w tym co najmniej 6 portów. Porty Litwa, Łotwa, Estonia w tej chwili zmniejszyły swoje znaczenie, jeżeli chodzi o eksport rosyjskich nawozów, ale porty Usługa, porty w Sankt Petersburgu oraz porty fińskie. Jest to dosyć specyficzna sytuacja, gdzie na północy Finlandii odbywa się również pewna hybrydowa wojna z zużyciem imigrantów, w pewnym sensie nielegalnie przekraczających granice, i w tym zakresie Finlandia i rząd Finlandii musi sobie poradzić. Natomiast na południu dwa duże, głębokie porty, terminale w Chaminie i w Kotce są główną bramą eksportu nawozów mineralnych z Rosji do Unii Europejskiej. Jakimi w tej chwili działaniami się kierujemy? Po pierwsze, oczywiście nasza polityka handlowa musi się bardzo mocno uelastycznić i musimy być w stanie odpowiadać krótkimi działaniami na różnego rodzaju zjawiska, które się dzieją. Drugim elementem to oczywiście ścisły monitoring wszystkich aspektów logistycznych, szczególnie jeżeli chodzi o terminale kolejowe i o terminale morskie. Trzecim elementem są działania formalno-prawne. Jesteśmy zaangażowani na poziomie krajowym, jak również na poziomie europejskim, do współdziałania z różnymi instytucjami. Jeżeli chodzi o wymiar krajowy, w Polsce oczywiście współpracujemy ze służbami odpowiednimi, które zajmują się aspektami podatkowymi, aspektami bezpieczeństwa naszego kraju. Te kontakty są dosyć ścisłe i Ta współpraca przebiega bardzo dobrze i liczymy w najbliższym czasie na podjęcie określonych kroków. Jeżeli chodzi o wymiar europejski, to oczywiście są to zabiegi sektora nawozów przy pomocy naszego stowarzyszenia, w którym jesteśmy aktywnym członkiem, Fertilizers Europe, i w tym zakresie w tej chwili prowadzimy działania.
Panie prezesie, kilka dni temu odbył Pan spotkanie w siedzibie Komisji Europejskiej właśnie z inicjatywy Fertilizers Europe, również z inicjatywy Grupy Azoty. Na pewno niepokojąco w kontekście tego spotkania zabrzmiały słowa prezydenta Fertilizers Europe, który podkreślił, że jest to pierwsze bodajże od 6 lat spotkanie tej rangi, w którym bierze udział przedstawiciel Grupy Azoty. Proszę powiedzieć, co Pańskim zdaniem było powodem tej bierności?
No tak, troszeczkę niewygodny fakt z tej wizyty. Myślę, że prozaiczne rzeczy, brak znajomości języków obcych, brak zaangażowania i chęci uczestniczenia w trudnych procesach, do których trzeba się rzeczywiście porządnie przygotować. No i być może brak całkowitej świadomości, jeżeli chodzi o interes Grupy Azoty i interes naszego państwa oraz całego sektora, który trzeba reprezentować no właśnie w Brukseli, czyli przestać narzekać na tą Brukselę wyłącznie, a być jakby efektywnym partnerem do rozmowy z sekretariatami określonych dyrektoriatów. Jeżeli chodzi o przebieg z kolei merytoryczny spotkania, było to spotkanie przede wszystkim z zastępcą szefa gabinetu politycznego Ursuli von der Leyen, czyli szefa Komisji Europejskiej, z całym zespołem, gdzie przedstawiliśmy argumentację dotyczącą konieczności wprowadzenia działań ochronnych na okoliczność nadmiernego importu zboża z Rosji oraz nadmiernego importu produktów nawozowych. Jeżeli chodzi o kwestię zboża, temat jest już dosyć mocno zaawansowany. 30 maja Komisja Europejska opublikowała dokument, w którym przedstawiła propozycję wprowadzenia ceł szczególnych w wysokości 95 euro na tonę produktu. Głównie dotyczy to zbóż, pochodnych, pasz, nasion oleistych, i to cło w wysokości 95 euro zacznie obowiązywać od 1 lipca i według komisji, według obserwatorów powinno całkowicie wyeliminować eksport produktów zbożowych do Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o nawozy, to jest drugi temat. Jesteśmy na zaawansowanych rozmowach, przedstawiliśmy całą argumentację w zakresie statystyk, dynamiki wzrostu tego importu do Unii Europejskiej z kierunku właśnie rosyjskiego, jak również różnicy w cenach, ponieważ Unia Europejska posiada różne źródła dostaw nawozów. Jest to również Bliski Wschód, Afryka, Stany Zjednoczone, i na przestrzeni ostatnich 2 lat, a szczególnie od początku właśnie wojny, rosyjskie nawozy są w sposób bardzo istotny odbiegające cenowo od produktów alternatywnych, co oznacza, że Rosjanie w sposób świadomy podcinają ceny, nazywa się to fachowo undercutting, które mają doprowadzić do skutecznego lokowania większych ilości nawozów w Unii Europejskiej. Warte również jest zauważenia, że rząd Federacji Rosyjskiej wprowadził specjalny podatek eksportowy dotyczący nawozów w wysokości w tej chwili bodajże 10%, który wprost z każdej tony wyeksportowanej do Unii Europejskiej finansuje Federację Rosyjską i oczywiście wszystkie operacje i działania wojenne wynikające z tej agresji nieuzasadnione na Ukrainę, w której Unia Europejska nie chce brać udziału i oczywiście negatywnie się do tego ustosunkowuje. Kolejnym elementem to jest również uelastycznienie tak zwanych pozwoleń eksportowych. Wcześniej były to kwoty, które wymagały pewnego uzasadnienia, analiz, zgody ministerstw. W tej chwili są to udzielane licencje, które w sposób szybszy pozwalają na prowadzenie polityki ekspansywnej przez firmy rosyjskie. A to, że jest to trend dosyć niepokojący, a wręcz niebezpieczny, świadczy o tym, że Rosja na koniec 2024 roku osiągnie poziom produkcji 64 miliony ton nawozów mineralnych, natomiast w perspektywie najbliższych 10 lat ma otworzone 20 projektów zwiększających i modernizujących linie wytwarzające nawozy o sumarycznym CAPEX-ie, czyli nakładach inwestycyjnych wartości 25 miliardów dolarów. Więc jest to olbrzymia ekspansja z wykorzystaniem dostępu oczywiście do tanich źródeł energii, no i finansująca kolejne kroki.
Proszę powiedzieć, czy równolegle prowadzą Państwo rozmowy z naszymi głównymi odbiorcami, z rolnikami, wskaźnikami. Mam tutaj na myśli takie uświadamianie, że ten cel krótkotrwały, czyli zakupujemy nawozy importowane w dużo niższej cenie, natomiast jeżeli spojrzymy na ten problem długofalowo, za jakiś czas, za kilka lat możemy mówić o totalnym uzależnieniu od nawozów z importu.
Tak, cieszę się, że Pani o tym wspomina, ponieważ my od samego początku, zabiegając o wprowadzenie ograniczeń tych strumieni importowych z Federacji Rosyjskiej, mówimy o dwóch koszykach produktu. Mówimy o produktach właśnie rolnych, głównie o zbożu, ponieważ widzimy destrukcyjny wpływ tego strumienia na notowania oraz na ceny produktów rolnych w Polsce, w Europie, oraz nawozy. Uważamy, że jest nierozłączny link, powiązanie pomiędzy właśnie produkcją nawozów oraz rolnictwem w Polsce, w Unii Europejskiej, i w tym zakresie prowadzimy jakby spójną politykę komunikacji. Staramy się docierać również do kół rolniczych, do związków zawodowych i liderów, którzy reprezentują polskie rolnictwo w COPACOJECA. Jest to stowarzyszenie europejskie, Unii Europejskiej, w którym stowarzyszone są wszystkie związki rolnicze ze wszystkich krajów, i tam staramy się również wypracować wspólne podejście i poparcie dla naszych wspólnych interesów.
Panie prezesie, gdyby miał Pan wskazać takie najważniejsze zadania, najważniejszy harmonogram działań na najbliższe miesiące, tygodnie, właśnie w kontekście tych sankcji, co by to było? Czego możemy oczekiwać, aby osiągnąć zamierzone efekty?
Więc nasze przygotowania, inicjatywy i spotkanie, które odbyło się w tym tygodniu w środę, 5 czerwca, to było bardzo ważny kick-off meeting w Brukseli. Drugi etap to jest przyszły tydzień, wtorek, środa, spodziewamy się odpowiedzi roboczej na nasze wszystkie przedstawione tezy i argumenty. W tym samym czasie uruchamiamy kluczowe osoby z poziomu naszego również rządu do wsparcia tych inicjatyw. Mamy również poparcie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i pana prezesa Tomasza Zielińskiego, który całym swoim sekretariatem wspiera nas również w przedstawianiu argumentacji do określonych instytucji w naszym państwie. No i musimy zbudować koalicję, która zwykłą większością będzie w stanie zagłosować za wprowadzeniem tych ceł, czyli z 27 krajów 14 musi opowiedzieć się za.
Panie prezesie, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Będziemy oczywiście wracać do tego tematu. Trzymamy kciuki za powodzenie projektów, za pana, za cały Departament Regulacji i Spraw Publicznych. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.